Rozdział 4. Tożsamość kulturowa a opieka zdrowotna. Magdalena Stankiewicz, Pomeranian Medical University in Szczecin. Polska. W każdej sytuacji mamy ważny powód, aby spośród możliwych sposobów działania lub postępowania wybrać taki, który według rozsądnych przewidywań spowoduje najwięcej dobra. Włodzimierz Galewicz. Dobro i sprawiedliwość w opiece medycznej. Podrozdział 1. Wstęp. Sprawiedliwy i równy dostęp do leczenia oraz wykonywania pracy w zawodach medycznych wymaga otwartego podejścia, które uwzględnia zarówno zróżnicowane potrzeby pacjentów, jak i wyzwania, przed którymi staje personel medyczny. Kluczowym elementem jest zagwarantowanie równości w dostępie do zatrudnienia w zawodach takich jak pielęgniarki, ratownicy medyczni czy lekarze, przy jednoczesnym zapewnieniu każdemu pacjentowi opieki zdrowotnej opartej na szacunku dla jego indywidualności. Fundamentem skutecznej i etycznej praktyki medycznej jest uznanie pacjenta za podmiot opieki, a nie jej przedmiot, oraz traktowanie go z pełnym poszanowaniem autonomii i godności. Pracownicy medyczni, aby spełniać te standardy, muszą unikać powielania schematów, wykorzystywania relacji nadrzędności i uprzedmiotowiania pacjenta, przyjmując postawę otwartości, empatii i świadomości różnic kulturowych. W sytuacji pierwszego kontaktu z pacjentem warto kierować się podejściem opartym na jego potrzebach i oczekiwaniach. Postawienie sobie pytań typu „jak najskuteczniej mogę pomóc?” oraz „czego ten konkretny pacjent potrzebuje?” powinno stanowić punkt wyjścia dla każdego profesjonalisty medycznego. Kompetencje międzykulturowe oraz zdolność dostrzegania unikalnych cech każdego pacjenta są niezbędne, by przeciwdziałać barierom w dostępie do leczenia, zarówno formalnym, jak i komunikacyjnym. Tylko dzięki takiemu podejściu możliwe jest zapewnienie opieki zdrowotnej, która respektuje różnorodność i wspiera skuteczność działań terapeutycznych, opierając się na partnerstwie, a nie hierarchii w relacji z pacjentem. Pracownicy medyczni powinni być świadomi barier komunikacyjnych oraz uprzedzeń, które mogą wpływać na relacje z pacjentami. Refleksja nad własnymi ograniczeniami oraz gotowość do ich przezwyciężania to nieodzowne elementy efektywnej opieki. Szczególnego znaczenia nabiera także otwartość na zrozumienie tożsamości kulturowej drugiego człowieka. Odmienność zwyczajów, poglądów, stosunku do ciała czy religii nie powinna stanowić przeszkody, lecz być źródłem wzajemnego szacunku i inspiracji do budowania głębszej relacji terapeutycznej. Przyjęcie perspektywy, w której każdy pacjent jest wyjątkowy, nie tylko wspiera proces leczenia, ale także wzbogaca praktykę zawodową personelu medycznego, czyniąc ją bardziej świadomą i wartościową. Podrozdział 2. Cele rozdziału. W ramach rozdziału studenci rozwiną swoją wiedzę i umiejętności w zakresie: po pierwsze, zrozumienia znaczenia równości szans w dostępie do opieki medycznej oraz wykonywania zawodów medycznych, bez względu na pochodzenie, status społeczny, kulturę, religię czy tożsamość płciową. Po drugie, wzmacniania podejścia, w którym pacjent traktowany jest jako podmiot opieki, z pełnym poszanowaniem jego autonomii i godności. Po trzecie, zrozumienia wagi kompetencji międzykulturowych w eliminowaniu formalnych i komunikacyjnych barier w opiece zdrowotnej. Po czwarte, promowania świadomości oraz refleksji nad własnymi uprzedzeniami i ich wpływem na relacje z pacjentami. Po piąte, zwrócenia uwagi na znaczenie otwartości i szacunku wobec odmiennych zwyczajów, wierzeń i wartości pacjentów. Po szóste, zrozumienie znaczenia tożsamości płciowej oraz jej roli w kształtowaniu poczucia własnej tożsamości jednostki. Po siódme, zrozumienie mechanizmów błędów atrybucji, takich jak fundamentalny błąd atrybucji oraz efekt fałszywego konsensusu oraz ich wpływ na ocenę pacjentów i współpracowników. Po ósme, zrozumienie konsekwencji nieświadomych założeń dotyczących tożsamości płciowej i orientacji psychoseksualnej w praktyce zawodowej. Po dziewiąte, zrozumienie wpływu rasizmu i przemocy strukturalnej na zdrowie psychiczne jednostek i społeczności oraz uznanie odpowiedzialności pracowników ochrony zdrowia za przeciwdziałanie tym zjawiskom poprzez sprawiedliwą, kulturowo kompetentną i etycznie refleksyjną praktykę. Podrozdział 3. Wyniki uczenia się. Po ukończeniu rozdziału studenci będą potrafili zdefiniować kluczowe pojęcia związane z równością szans w opiece zdrowotnej oraz kompetencjami międzykulturowymi, zrozumieć wpływ własnych uprzedzeń oraz mechanizmów błędów poznawczych na postrzeganie pacjentów i podejmowanie decyzji w praktyce medycznej, zidentyfikować różnice między transpłciowością a cispłciowością oraz opisać podstawowe potrzeby zdrowotne osób transpłciowych, analizować błędy atrybucji i ich konsekwencje w relacjach pacjent-lekarz oraz w komunikacji międzykulturowej, wyjaśnić, w jaki sposób rasizm i przemoc strukturalna wpływają na zdrowie psychiczne oraz opisać rolę pracowników ochrony zdrowia w reagowaniu na te wyzwania poprzez kulturowo kompetentną i etyczną praktykę. Podrozdział czwarty. Zasady i wartości. W kontekście zapewnienia równych możliwości dostępu do usług zdrowotnych oraz równych szans na pracę w zawodach medycznych, kluczowymi elementami są podstawowe zasady oraz wartości etyczne i społeczne. Stanowią one fundament sprawiedliwego systemu opieki zdrowotnej, w którym każdy pacjent, bez względu na status społeczny, pochodzenie, tożsamość kulturową czy inne czynniki różniące, ma zapewnione prawo do świadczeń medycznych wysokiej jakości. Równocześnie system ten powinien gwarantować pracownikom medycznym uczciwe warunki zatrudnienia oraz możliwość realizacji zawodowej bez barier wynikających z uprzedzeń lub dyskryminacji. Wartości takie jak równość, sprawiedliwość, poszanowanie autonomii pacjenta, empatia oraz profesjonalizm odgrywają istotną rolę w formowaniu etycznych i efektywnych praktyk medycznych, przyczyniając się do podwyższenia jakości opieki zdrowotnej oraz budowy zaufania społecznego do systemu ochrony zdrowia. W kontekście zapewnienia równego dostępu do usług zdrowotnych i możliwości zatrudnienia w zawodach medycznych wyróżnia się kilka najważniejszych zasad i wartości. Równość i sprawiedliwość. Każdy pacjent, bez względu na swoje pochodzenie, status społeczny, wyznanie czy tożsamość płciową, powinien mieć równy dostęp do opieki zdrowotnej. Sprawiedliwość w tej dziedzinie polega na dostosowaniu świadczeń medycznych do indywidualnych potrzeb pacjentów zamiast stosowania uniwersalnych rozwiązań. Szacunek dla autonomii pacjenta. Pacjent ma prawo do samodzielnego podejmowania decyzji dotyczących swojego zdrowia. Rolą pracowników medycznych jest dostarczanie pełnych informacji, udzielanie wsparcia oraz stworzenie przestrzeni do świadomego wyboru terapii. Empatia i wrażliwość kulturowa. Skuteczna opieka zdrowotna wymaga umiejętności zrozumienia i szanowania różnorodności kulturowej, która wpływa na postawy pacjentów wobec zdrowia i leczenia. Otwartość na potrzeby osób z różnych środowisk przyczynia się do eliminacji uprzedzeń i poprawia jakość relacji terapeutycznych. Profesjonalizm i etyka medyczna. Pracownicy medyczni powinni kierować się zasadami etyki zawodowej, takimi jak troska o pacjenta, poufność, uczciwość oraz odpowiedzialność za podejmowane decyzje. Równość w zatrudnieniu oznacza także usuwanie barier dla osób pragnących wykonywać zawody medyczne, niezależnie od ich pochodzenia czy płci. Brak uprzedzeń i przeciwdziałanie dyskryminacji, świadomość własnych uprzedzeń oraz chęć ich przezwyciężenia to kluczowe elementy w budowaniu sprawiedliwego systemu ochrony zdrowia. Jakakolwiek forma dyskryminacji w dostępie do leczenia czy w miejscu pracy powinna być eliminowana poprzez odpowiednie regulacje i praktyki. Partnerstwo w relacji pracownik opieki medycznej pacjent, opieka zdrowotna powinna opierać się na współpracy, a nie na hierarchii. Pacjenci i pracownicy opieki medycznej powinni wspólnie podejmować decyzje dotyczące leczenia, co zwiększa skuteczność terapii oraz poprawia komfort psychiczny pacjenta. Dostępność i inkluzyjność. Każdy pacjent, niezależnie od poziomu wykształcenia, zdolności językowych czy stopnia niepełnosprawności, powinien mieć pełny dostęp do usług medycznych. Należy eliminować bariery językowe, uzupełniać niedobory dostosowanych materiałów informacyjnych oraz niwelować niewystarczającą wiedzę pacjentów o różnych statusach społecznych. Samodoskonalenie i edukacja. Pracownicy medyczni powinni nieprzerwanie rozwijać swoje kompetencje, zarówno w zakresie wiedzy medycznej, jak i umiejętności komunikacyjnych oraz międzykulturowych. Szkolenia dotyczące różnorodności, równego traktowania i etyki powinny być integralną częścią rozwoju zawodowego. Przyjęcie tych zasad w codziennej praktyce medycznej przyczyni się do stworzenia bardziej sprawiedliwego, skutecznego i wrażliwego na potrzeby pacjentów systemu opieki zdrowotnej. Podrozdział 5. Istotne definicje i terminy. Aby w pełni zrozumieć koncepcję równego dostępu do opieki zdrowotnej oraz zatrudnienia w zawodach medycznych, konieczne jest klarowne zdefiniowanie kilku kluczowych pojęć. Równość w opiece zdrowotnej. Zasada zakładająca, że każdy człowiek powinien mieć zapewniony sprawiedliwy dostęp do usług medycznych, niezależnie od swojego statusu społeczno-ekonomicznego, pochodzenia kulturowego, tożsamości płciowej czy innych czynników. Celem tej zasady jest zagwarantowanie, że żadna grupa społeczna nie znajdzie się w niekorzystnej sytuacji w dostępie do kluczowej opieki zdrowotnej. Mimo licznych inicjatyw mających na celu promowanie równego dostępu do opieki zdrowotnej, różnice w jej jakości wciąż są widoczne, szczególnie wśród grup mniejszościowych, osób o niskich dochodach oraz osób z niepełnosprawnościami. Różnice te mają swoje źródło w systemowych uprzedzeniach, barierach finansowych oraz w zróżnicowanych umiejętnościach czytania i pisania w kontekście zdrowia. Kompetencje kulturowe, umiejętność pracowników ochrony zdrowia, polegająca na zrozumieniu, szanowaniu i efektywnej interakcji z pacjentami z różnych środowisk kulturowych. Obejmują akceptację różnorodnych przekonań, wartości oraz praktyk zdrowotnych. Liczne badania wskazują, że personel medyczny, który otrzymuje szkolenia z zakresu kompetencji kulturowych, jest w stanie zapewnić lepszą opiekę. Skutkuje to większym zadowoleniem pacjentów, lepszym przestrzeganiem zaleceń lekarskich oraz wyraźnie lepszymi wynikami zdrowotnymi. Ukryte uprzedzenia, nieświadome postawy lub stereotypy, które mogą wpływać na decyzje i interakcje w placówkach opieki zdrowotnej. Te nieuświadomione uprzedzenia mogą warunkować zachowanie personelu medycznego oraz wpływać na jakość opieki świadczonej pacjentom. Nieświadome uprzedzenia mogą prowadzić do różnic w zaleceniach dotyczących leczenia, podejściu do bólu oraz dokładności diagnoz. Na przykład zdarza się, że czarni pacjenci często otrzymują niewystarczającą pomoc w przypadku bólu w porównaniu do innych pacjentów, co wynika z błędnych założeń na temat ich tolerancji na ból. Opieka skoncentrowana na pacjencie. Model opieki zdrowotnej, który stawia na pierwszym miejscu indywidualne potrzeby, preferencje i wartości pacjenta, umożliwiając mu aktywne uczestnictwo w procesie decyzyjnym dotyczącym własnego leczenia. Społeczne determinanty zdrowia. Czynniki pozamedyczne, takie jak poziom dochodów, wykształcenie, warunki życia oraz pochodzenie kulturowe, które mają istotny wpływ na zdrowie jednostki oraz jej dostęp do usług medycznych. Dysproporcje w zdrowiu, różnice w wynikach zdrowotnych i dostępie do opieki zdrowotnej pomiędzy różnymi grupami populacyjnymi, często wynikające z nierówności społeczno-ekonomicznych, dyskryminacji systemowej oraz barier geograficznych. Początek cytatu. Lekarze, którzy zajmują się chorymi, powinni koniecznie zrozumieć, czym jest człowiek, czym jest życie i czym jest zdrowie i w jaki sposób równowaga i harmonia tych elementów je podtrzymuje. Koniec cytatu. Leonardo da Vinci. Podrozdział 6. Pacjent jako podmiot w systemie ochrony zdrowia. Opieka zdrowotna, aby była skuteczna i sprawiedliwa, musi uwzględniać potrzeby wynikające z różnorodnych tradycji, przekonań, wartości oraz praktyk kulturowych pacjentów. W kontekście globalizacji i migracji coraz częściej mamy do czynienia z pacjentami reprezentującymi różne kultury, co wymaga od personelu medycznego nie tylko wysokich kompetencji zawodowych, ale także umiejętności międzykulturowych. Zrozumienie i szanowanie tych różnic jest kluczowe dla efektywnej komunikacji, budowania zaufania oraz dostosowania metod leczenia do specyficznych potrzeb pacjentów. Zatem analiza związku między tożsamością kulturową a opieką zdrowotną stanowi istotny element w doskonaleniu systemów ochrony zdrowia, promując podejście holistyczne i indywidualne do każdego pacjenta. Szacunek dla praw drugiego człowieka, szczególnie w kontekście zdrowia, jest fundamentalnym elementem współczesnych systemów ochrony praw człowieka. Choć wiele międzynarodowych organizacji zdrowotnych oraz aktów prawnych szeroko promuje te prawa, wciąż istnieje wiele wyzwań związanych z ich rzeczywistym wprowadzeniem w życie. Teorie dotyczące tolerancji dla różnorodności, choć często wyrażane słowami, nie zawsze przekładają się na praktyczne działania. Problematyczne bywa również pełne połączenie zdrowia z prawami człowieka, ponieważ w katalogu tych praw trudno znaleźć jednoznacznie określone zasady w tej dziedzinie. W placówkach medycznych, mimo rosnącej migracji, liczby programów wymiany międzynarodowej i zatrudniania pracowników z różnych krajów, idea równości i różnorodności nadal stanowi wyzwanie. Prawa człowieka, a zwłaszcza prawo do ochrony zdrowia, stanowią niezbywalny fundament przynależności jednostki do gatunku ludzkiego. Te prawa, charakteryzujące się uniwersalnością, nienaruszalnością i równouprawnieniem, są głęboko zakorzenione w ludzkiej godności. Uzyskanie równości w dostępie do opieki zdrowotnej oraz pełne poszanowanie wyjątkowości i godności każdej osoby to kluczowe wyzwanie współczesnej medycyny i prawa. Poszanowanie praw człowieka, zwłaszcza w odniesieniu do zdrowia, jest tematem szeroko omawianym w wielu dokumentach prawnych oraz przez organizacje zajmujące się zdrowiem na całym świecie. Choć międzynarodowe dokumenty, takie jak Karta Narodów Zjednoczonych, Powszechna Deklaracja Praw Człowieka czy Deklaracja z Aumaaty, wyraźnie podkreślają prawo każdego człowieka do zdrowia, godnych warunków życia i kompleksowej opieki, rzeczywistość często odbiega od tych ideałów. Ludzie na całym świecie nadal gubią się w zawiłościach biurokratycznych i stają się ofiarami systemowych zaniedbań. Ten problem szczególnie widoczny jest w kontekście prawa do zdrowia, które pozostaje jednym z najbardziej niejasnych i trudnych do zrealizowania w praktyce. Czy same zapisy prawne wystarczą, aby to zmienić? Dokumenty te wyznaczają standardy, ale to od naszej empatii, zaangażowania i gotowości do udzielania realnej pomocy zależy ich realizacja. Każdy z nas, zarówno jako obywatel, jak i członek społeczeństwa, może przyczynić się do tego, by prawa człowieka nie pozostawały jedynie na papierze. Zmiana zaczyna się od działania, od małych kroków ku tworzeniu systemu, w którym każdy człowiek czuje się zauważony, wysłuchany i objęty wsparciem. Wprowadzenie kompleksowych działań, opartych na szacunku, empatii i skuteczności, to jedyny sposób, aby przepisy międzynarodowe stały się rzeczywistością, a nie tylko obietnicą zawartą w aktach prawnych. Ochrona zdrowia, zwłaszcza w skali międzynarodowej, związana jest z odpowiedzialnością państw za tworzenie systemów, które umożliwiają ochronę zdrowia zarówno obywateli, jak i cudzoziemców. Obejmuje to różnorodne działania mające na celu realizację praw człowieka w zakresie zdrowia. Państwa powinny wdrażać skuteczne mechanizmy, które pozwolą na utrzymanie zdrowotnego status quo jednostki. Migranci jednak często borykają się z różnorodnymi przeszkodami w dostępie do opieki zdrowotnej. Główne trudności związane są z problemami komunikacyjnymi, kulturowymi oraz systemowymi, które stanowią znaczną barierę zarówno dla pacjentów, jak i personelu medycznego. Wielu pracowników opieki medycznej boryka się z trudnościami związanymi z barierą językową, co znacznie utrudnia efektywne świadczenie usług zdrowotnych. Badania przeprowadzone w tej grupie wskazują, że język jest główną przeszkodą w zapewnieniu odpowiedniej opieki pacjentom posługującym się obcymi językami. Podrozdział 7. Tożsamość kulturowa, a opieka zdrowotna. Zrozumienie tożsamości kulturowej jest kluczowe w zapewnianiu skutecznej opieki zdrowotnej. Tożsamość kulturowa odnosi się do wartości, przekonań, zwyczajów i praktyk, które kształtują sposób życia danej osoby. Wpływa ona na to, jak ludzie postrzegają zdrowie, chorobę i opiekę medyczną. Dlaczego jest to ważne w opiece zdrowotnej? Pomaga budować zaufanie i dobre relacje z pacjentami. Usprawnia komunikację i zmniejsza ryzyko nieporozumień, zwiększa zadowolenie pacjentów i poprawia wyniki leczenia. Badanie tożsamości kulturowej w opiece zdrowotnej obejmuje 4 kluczowe kroki, które pomagają zrozumieć pacjenta w kontekście jego kulturowych uwarunkowań. Proces zaczyna się od samorefleksji, która wymaga rozpoznania własnych uprzedzeń i zrozumienia, w jaki sposób nasze kulturowe tło wpływa na postrzeganie pacjentów. Po każdej interakcji z pacjentem warto zastanowić się, jak kultura mogła wpłynąć na przebieg rozmowy. Następnie, w celu lepszego zrozumienia pacjenta, należy zadawać otwarte pytania, które zachęcają do dzielenia się swoimi przekonaniami i perspektywą, na przykład pytając o rodzinne podejście do choroby czy szczególne praktyki duchowe. Kluczowe jest również uczenie się i obserwacja, obejmujące zarówno komunikację niewerbalną, jak i zdobywanie wiedzy o kulturze społeczności, której świadczy się opiekę. Na końcu konieczne jest dostosowanie opieki zdrowotnej do potrzeb pacjenta poprzez uwzględnienie jego praktyk kulturowych w planie leczenia i elastyczne podejście, które szanuje wierzenia oraz wartości. W budowaniu relacji bardzo pomocne może być proste pytanie: w czym mogę pomóc? Niesie ono ze sobą silny ładunek emocjonalny, nie ograniczając się do żadnych szczególnych warunków kulturowych, społecznych czy indywidualnych. Zostało zaprojektowane w taki sposób, by mogło być zrozumiane i zastosowane przez każdą osobę, niezależnie od jej pochodzenia, tła kulturowego czy społecznego. W tym pytaniu chodzi o oferowanie wsparcia i pomocy w sposób otwarty, bez względu na jakiekolwiek różnice. To sformułowanie pokazuje szacunek dla potrzeb drugiego człowieka, niezależnie od tego, w jakim kontekście się on znajduje. Zamiast zakładać, że ktoś może potrzebować pomocy w określony sposób, pojawia się przestrzeń, by pacjent sam określił, z jakiego powodu cierpi. Jest to wyraz uniwersalnej gotowości do zrozumienia i dostosowania się do różnych perspektyw i sytuacji. Tego rodzaju sformułowanie wspiera ideę równości i szacunku dla odmienności. Pomaga w przełamywaniu barier, budowaniu mostów między różnymi kulturami i społecznościami, ponieważ nie dyskryminuje, ale uwzględnia indywidualne potrzeby każdej osoby. To uniwersalne zaproszenie do interakcji, które wyraża gotowość do współpracy i wzajemnego zrozumienia, niezależnie od tego, z jakiego środowiska dana osoba pochodzi. Madeleine Leininger, jako pielęgniarka i antropolog, była jedną z pionierów w zrozumieniu wpływu pochodzenia kulturowego na zdrowie i opiekę zdrowotną. Stworzyła teorię pielęgniarstwa transkulturowego, która podkreślała znaczenie uwzględniania kulturowego tła pacjentów w procesie leczenia. Jej badania z lat 50. XX wieku koncentrowały się na tym, jak istotne jest rozumienie aspektów kulturowych w kontekście opieki zdrowotnej, szczególnie w odniesieniu do zdrowia psychicznego dzieci. Podrozdział 8. Kulturowe uwarunkowania zdrowia i choroby. Kultura odgrywa istotną rolę w kształtowaniu zdrowia ludzkiego, wpływając na nie w różnych aspektach. Warto przyjrzeć się jej działaniu z trzech perspektyw, jako czynnika patogennego. Może podnosić ryzyko wystąpienia pewnych chorób, np. na skutek specyficznych nawyków żywieniowych, palenia tytoniu czy spożywania alkoholu. Czynnik aterapeutycznego. Może promować zachowania sprzyjające zdrowiu, takie jak tworzenie wspólnoty, wsparcie społeczne czy zdrowe nawyki żywieniowe. Czynnika patoplastycznego. Może istotnie wpływać na postrzeganie i wyrażanie objawów chorobowych, zwłaszcza w kontekście zaburzeń psychicznych. Na przykład objawy depresji mogą różnić się w zależności od kultury. W Ameryce Łacińskiej częściej mogą manifestować się jako bóle głowy, na Bliskim Wschodzie jako problemy kardiologiczne, a w Azji jako poczucie osłabienia. Przykłady kulturowych uwarunkowań zdrowotnych. Praktyki dietetyczne. W hinduizmie panuje przekonanie o świętości wszystkich istot żywych, co prowadzi wielu wyznawców do przyjęcia diety wegetariańskiej. Unikanie spożywania mięsa, zwłaszcza wołowiny, wynika z szacunku dla życia i wierzeń religijnych. W Indiach krowy są szczególnie czczone, a ich mięso nie jest spożywane ze względu na religijne przekonania. Spożycie alkoholu. W krajach muzułmańskich, gdzie picie alkoholu jest zabronione, ryzyko wystąpienia chorób alkoholowych jest znacznie niższe. Kontrastowo, w krajach, gdzie spożycie alkoholu jest akceptowane, jak na przykład we Francji, ryzyko marskości wątroby wzrasta. Zachowania seksualne. Normy kulturowe, które kształtują postawy wobec orientacji seksualnej, wieku zawierania małżeństw czy stosowania antykoncepcji, mają istotny wpływ na zdrowie seksualne. W kulturze romskiej powszechne są małżeństwa młodszych dziewcząt, co może nieść ze sobą określone konsekwencje zdrowotne. Modyfikacje ciała. Obrzezanie mężczyzn, które w niektórych kulturach ma wymiar religijny, w innych regionach, odbywa się z powodów niekoniecznie związanych z religią, jak to ma miejsce w USA. Wpływ kultury na zdrowie psychiczne. W przypadku schizofrenii paranoidalnej treść urojeń często odnosi się do kultury. Osoby wyznające chrześcijaństwo i islam częściej doświadczają urojeń o charakterze religijnym, osoby z Azji mogą mieć urojenia o zdradzie, a mieszkańcy Afryki często zmagają się z urojeniami nawiązującymi do lokalnej społeczności. Warto także zaznaczyć, że istnieją zaburzenia występujące wyłącznie w pewnych kulturach, jak koro, zaburzenie lękowe, obserwowane głównie w południowo-wschodniej Azji, charakteryzujące się przekonaniem o kurczeniu się genitaliów, medycyna alternatywna i przekonania kulturowe. W wielu społecznościach obecna jest silna wiara w medycynę tradycyjną, obejmującą zarówno domowe metody, jak i bardziej sformalizowane systemy medyczne, takie jak medycyna chińska czy ajurweda. Efektywność tych metod często jest uzależniona od norm społecznych oraz osobistych doświadczeń pacjentów. Wyzwania w praktyce medycznej. Złożoność wpływu kultury na zdrowie stawia przed praktykami medycznymi szereg wyzwań, które wymagają uwzględnienia kontekstu kulturowego w diagnostyce i terapii. Dotyk i odsłanianie ciała. W wielu kulturach kontakt fizyczny z określonymi częściami ciała osób odmiennej płci bywa postrzegany jako nieakceptowalny. Takie podejście może prowadzić do odmowy poddania się badaniom czy zabiegom medycznym. Zgoda na procedury medyczne. Temat zgody na procedury medyczne, takie jak transplantacja organów, jest często skomplikowany. W niektórych społecznościach, które traktują takie działania jako niezgodne z ich przekonaniami religijnymi, problem ten nabiera szczególnego znaczenia. Może on dotyczyć niektórych przedstawicieli grupy etnicznej Romów oraz na przykład niektórych wyznawców buddyzmu czy szintoizmu. Poczucie tożsamości płciowej. Do lat 60. XX wieku w debatach dotyczących płci dominowały pojęcia męskości i kobiecości, które traktowane były jako skrajne punkty jednego kontinuum. Uważano, że osoba może być albo kobieca, albo męska, niezależnie od tego, czy będzie to mężczyzna homoseksualny, czy kobieta homoseksualna. Istotne było jedynie subiektywne poczucie własnej płci. Jednak Sandra Bem zakwestionowała ten tradycyjny sposób myślenia. Przyjęła, że męskość i kobiecość to dwa odrębne wymiary osobowości. W wyniku tego podejścia wprowadzono hipotezę o istnieniu jednostek androgenicznych, które mogą jednocześnie przejawiać cechy zarówno męskie, jak i żeńskie. Koncepcja BEM skupia się na dwóch kluczowych twierdzeniach dotyczących kształtowania tożsamości płciowej jednostki. Rozważając pojęcia transseksualizmu, niebinarności oraz androgynii, warto uwzględnić kontekst społeczny, kliniczny i regulacje prawne w danym kraju. Badania naukowe z ośrodków zajmujących się tematyką tranzycji dostarczają cennych informacji na temat współczesnych trendów wśród młodzieży oraz medycznych konsekwencji związanych z kwestiami genderowymi. Transseksualizm odnosi się do osób, których tożsamość płciowa nie zgadza się z płcią przypisaną przy narodzinach. Osoby te najczęściej podejmują decyzję o przeprowadzeniu operacji korekcyjnych, korzystaniu z hormonalnej terapii zastępczej lub stosowaniu innych metod zmiany swojego wyglądu, by lepiej odzwierciedlać własną tożsamość płciową. Transseksualiści mogą identyfikować się jako mężczyźni lub kobiety, niezależnie od swojej biologicznej płci. Z kolei osoby niebinarne nie identyfikują się wyłącznie jako mężczyźni czy kobiety, lecz funkcjonują poza klasycznymi kategoriami płciowymi. Niebinarność postrzegana jest często jako kontinuum, a osoby niebinarne mogą używać różnych zaimków, takich jak oni, oni lub ono. Natomiast osoby androgeniczne łączą w sobie cechy zarówno męskie, jak i żeńskie, jednak w różnych proporcjach. Mogą przejawiać typowe dla obu płci cechy, a także eksperymentować z różnorodnym stylem ubioru i zachowania. Osoby te starają się unikać sztywnego przyporządkowania do jednej płci, co pozwala im na swobodne eksplorowanie własnej tożsamości płciowej. Warto zauważyć, że te trzy terminy nie są wzajemnie wykluczające i mogą się wzajemnie nakładać. Osoba transseksualna może identyfikować się jako niebinarna lub androgeniczna, podobnie jak osoba niebinarna może być zarówno androgeniczna, jak i transseksualna. Zgodnie z najpopularniejszym i powszechnym podejściem, niebinarność to nazwa zbiorcza wszystkich tożsamości płciowych, które łączy wyjście poza binarny podział na płcie. Osoby niebinarne nie są ani kobietami, ani mężczyznami. Deklarują się często jako osoby apłciowe, agender, neutralne płciowo, gender neutral, jak i płynne płciowo, gender fluid. Termin ten obejmuje również osoby, które identyfikują się z więcej niż jedną płcią. W społeczności LGBTQ+, reprezentują zarówno litery T, transpłciowe, jak i Q, genderqueer. Osoby niebinarne są jednocześnie osobami transpłciowymi. Występuje u nich niezgodność między płcią biologiczną a tożsamością płciową. Niektóre z nich doświadczają również dysforii płciowej. W 2019 roku słowo niebinarny zostało wyróżnione w słowniku Collins. Nie oznacza to jednak, że jest ono nowe. Potwierdza raczej coraz większą świadomość społeczeństwa dostrzegającego różnorodność tożsamości płciowych i ich ekspresji. Termin genderqueer zyskał popularność w połowie lat 90. XX wieku. Ricky Ann Wilkins jest ściśle związana z tym pojęciem, szczególnie dzięki jej znaczącemu wkładowi w wydaną w 2002 roku publikację Genderqueer – Voices Beyond the Sexual Binary. Już w 1995 roku ukazała się broszura In Your Face, w której Wilkins po raz pierwszy użyła terminu genderqueer. W tej publikacji odnosił się on do osób o złożonych lub nieokreślonych ekspresjach płci, co różni się od współczesnych definicji tego słowa. Niebinarność płci, tak zwana trzecia płeć, w Europie Zachodniej funkcjonuje w ramach wybijającej się w ostatniej dekadzie kultury gender. Historycznie rozpowszechnione i udokumentowane w Afryce Środkowej, obu Amerykach, Azji oraz Oceanii. W Indiach, Bangladeszu i Pakistanie funkcjonuje grupa społeczna – hijrowie. Należą do niej osoby przypisane do płci męskiej przy narodzinach – assigned male at birth, AMAB, ale funkcjonujące poza płcią męską. Większość hijrów identyfikuje się poza binarnością płciową, mimo że ich wygląd jest stereotypowo kobiecy. Indyjscy hijrowie stanowią prosty, popularny i najszerzej opisany przykład trzeciej płci, pełnoprawnie funkcjonującej w społeczeństwie. Czytając o Amazonkach, kobietach, które dzielnie walczyły w wojnach, mamy jasny obraz tego, że płeć nie determinuje roli społecznej. W afrykańskim Beninie osoby uznawane przy narodzinach za kobiety, assigned female at birth, AFAB, przejawiające jednak cechy kulturowo przypisywane mężczyznom, były nazywane Mino i walczyły w wojnach na równi z mężczyznami, nie mając dzieci i nie wchodząc w związki z mężczyznami. Obecnie w Beninie kobiety są odpowiedzialne za zadanie wymagające siły i precyzji, jakim jest noszenie wody, i tylko one mogą wykonywać tą czynność, jest ona zakazana wśród mężczyzn. W Ameryce Północnej coraz większą widoczność zyskują osoby spośród rdzennych Amerykanek i Amerykanów, które nazywają siebie Tuo Spirit. Termin ten został wprowadzony przez Mire Laramie w 1990 roku. Wywodzi się od pochodzącego z języka Anishina Abemowin Nith Manido Owak, co opisuje osobę obdarzoną cechami zarówno męskimi, jak i żeńskimi. Jednym z najczęściej przytaczanych znaczeń jest osoba, która posiada zarówno męskie, jak i żeńskie dusze. Niektóre plemiona uznają aż cztery płcie, inne mają własne nazwy płci. Zagłębiając się w kulturowe znaczenie płci i funkcjonowania w obrębie jej nazywania czy poczucia, znajdziemy również takie ciekawostki jak ta z Hawajów, gdzie przed ich kolonizacją istniało społeczeństwo wielopłciowe. W języku angielskim osoby niebinarne używają zwrotu oni, a nie rodzaju żeńskiego lub męskiego. Takie podejście do osób niebinarnych zostało również wzmocnione przez Amerykańskie Towarzystwo Psychiatryczne, które radzi również, aby they w liczbie pojedynczej używać także, kiedy nie wiadomo, jak osoba się identyfikuje. Zrozumienie tych różnic jest kluczowe dla skutecznej opieki zdrowotnej. Medycy i inne osoby związane z ochroną zdrowia powinny pamiętać, że pacjent to nie tylko ciało do wyleczenia, ale także zbiór wartości, norm i przekonań, które należy szanować w procesie leczenia. Tylko wtedy opieka zdrowotna będzie skuteczna i dostosowana do indywidualnych potrzeb pacjenta. Uwzględnianie kulturowych różnic nie tylko poprawia jakość opieki, ale także wzbogaca zawód medyczny, pokazując, jak ważna jest empatia i szacunek w procesie leczenia. Mechanizmy psychologiczne wpływające na kształtowanie relacji wielokulturowych w środowisku medycznym. Świadomość naszych uprzedzeń, podział na swoich i obcych, jest zjawiskiem obecnym w każdej grupie społecznej, niezależnie od pochodzenia, hierarchii czy wartości, które wyznaje. Przypisywanie siebie do kategorii my oraz wskazywanie na wy lub oni to jeden z podstawowych mechanizmów, który pomaga ludziom orientować się w otaczającym ich świecie. Możliwe, że kluczowym źródłem tego zjawiska była potrzeba jednoznacznego identyfikowania grup, które stanowiły zagrożenie lub przynajmniej były obce, co wymagało ostrożności i podjęcia odpowiednich działań ochronnych. Świadomość bycia częścią swoich wytwarzała silne poczucie przynależności i bezpieczeństwa. Jako istoty społeczne, ludzie szczególnie wyrażają to w relacjach z innymi, podkreślając, często nieświadomie, swoją przynależność do danej wspólnoty. Błędy projekcyjne to zjawisko, w którym jednostka zakłada, że inni ludzie myślą i czują w sposób identyczny do niej. W psychologii mechanizm ten określany jest mianem projekcji i stanowi jeden z mechanizmów obronnych. Projekcja polega na przypisywaniu własnych myśli, emocji czy cech innym osobom, często opierając się na założeniu, że inni mają podobne przekonania czy odczucia. Jest to sposób, w jaki jednostka przenosi swoje wewnętrzne doświadczenia na zewnętrzne osoby lub sytuacje, zakładając, że ich postrzeganie i rozumienie świata jest zgodne z jej własnym. W rzeczywistości jednak każdy człowiek jest unikalny. Ma odrębne procesy myślowe i percepcyjne, co sprawia, że postrzeganie rzeczywistości i emocji przez innych może różnić się od naszego. Zatem uznanie prawa każdej jednostki do posiadania własnego punktu widzenia i interpretacji świata stanowi fundamentalny element jej autonomii i godności. Innym terminem, który może być związany z tym zjawiskiem, jest fałszywy konsensus. To błąd poznawczy, w którym zakłada się, że większość ludzi myśli, czuje i postępuje w taki sam sposób jak my, zwłaszcza w sytuacjach, w których nasze własne przekonania lub zachowania nie są powszechnie podzielane. Oba te mechanizmy mogą prowadzić do nieporozumień, ponieważ nie uwzględniają indywidualnych różnic w sposobie myślenia, odczuwania i postrzegania rzeczywistości. Empatyczne spojrzenie na sytuację, a w szczególności kontekst funkcjonowania drugiego człowieka, zwłaszcza w odniesieniu do pacjenta, pomaga nam lepiej zrozumieć jego punkt widzenia i perspektywę. Ludzie często popełniają błędy atrybucyjne, kiedy próbując zrozumieć zachowania innych, nie doceniając w pełni znaczenia czynników sytuacyjnych. Zamiast tego dochodzi do skupienia się na wewnętrznych cechach lub predyspozycjach osób, mimo że czynniki zewnętrzne mogłyby w zupełności wyjaśnić obserwowane zachowania. Tego rodzaju błąd nosi nazwę błędu korespondencji lub podstawowego błędu atrybucyjnego. Jest on bardziej powszechny w kulturach zachodnich, takich jak Europa czy Stany Zjednoczone, niż w krajach Dalekiego Wschodu, co związane jest z różnicami w procesach socjalizacji i postrzeganiu sytuacji społecznych. Innym interesującym zjawiskiem związanym z błędami atrybucyjnymi jest egotyzm atrybucyjny. Objawia się on tym, że własne sukcesy tłumaczymy naszymi wewnętrznymi cechami, podczas gdy niepowodzenia przypisujemy czynnikom zewnętrznym. Taki sposób myślenia umacnia nasze poczucie odpowiedzialności za sukcesy, a jednocześnie minimalizuje naszą odpowiedzialność za porażki, co działa jak ochrona dla naszego ja oraz zwiększa naszą samoocenę. Ostatnie stulecie dostarczyło wielu dowodów potwierdzających tezy psychologów społecznych dotyczące ogromnego, jeśli nie wręcz całkowitego, wpływu sytuacji na ludzkie działania. Druga wojna światowa ze swoimi przerażającymi wydarzeniami w postaci obozów koncentracyjnych oraz masowej eksterminacji wstrząsnęła naszym dotychczasowym pojmowaniem ludzkiej natury. Trwająca od 2022 roku wojna na Ukrainie i odkrywane postępujące zło oraz niezliczone przypadki brutalności i okrucieństwa stają się kluczowymi punktami odniesienia w badaniach nad tym, jak sytuacja kształtuje zachowania jednostek. W tym miejscu warto wrócić do znanego eksperymentu, który bez wątpienia budzi kontrowersje, ale też wniósł wiele wiedzy o ludzkiej naturze. To eksperyment więzienny Filipa Zimbardo. Badania Filipa Zimbardo były jedną z prób wyjaśnienia nowego zła. Wnioski wyciągnięte z eksperymentu jasno sugerowały, że to sytuacje wynikające z panującego systemu są źródłem zła i przemian dobrych ludzi w istoty zdeprawowane i okrutne. Eksperyment Zimbardo, znany jako eksperyment więzienny Stanforda, miał na celu zrozumienie, jak szybka może być przemiana zwykłych osób w osoby sprawujące władzę lub padające jej ofiarą w wyniku określonych warunków społecznych. Uczestnikami eksperymentu byli studenci, którzy zostali poddani testom osobowościowym i testom na inteligencję w celu eliminacji czynników mogących zakłócić przebieg eksperymentu. Głównymi założeniami podczas selekcji kandydatów były podobne wykształcenie, wiek, status społeczny, brak przeszłości kryminalnej oraz zaburzeń psychicznych. Z puli ochotników wybrano 24 osoby, które miały stać się uczestnikami eksperymentu. Studenci zostali losowo podzieleni na dwie grupy – więźniów i strażników. Wyznaczono im specjalny ubiór, mający potęgować różnice między nimi. Więźniowie nosili jednakowe koszule z wyszytymi numerami, natomiast strażnicy ubierali się w stroje przypominające ubiór żołnierzy, a ich specyficznymi atrybutami były pałki i okulary. Ci ze studentów, którym przypadła w udziale rola strażników, zostali poinstruowani o specyfice swoich ról. Mieli w jak najlepszy sposób sprawować nadzór nad więźniami, używając do tego odpowiednich środków. Jedynym warunkiem był całkowity zakaz przemocy fizycznej. Eksperyment został zaplanowany na 2 tygodnie, jednak ze względu na dramatyczny przebieg i siłę, z jaką uwydatniły się oczekiwane efekty, a także ze względu na zdrowie psychiczne i fizyczne studentów, przerwano go po tygodniu. W związku z wyraźnymi oznakami załamania nerwowego, pierwszy student więzień został zwolniony już po 36 godzinach. Zimbardo uznał, że zmiana i patologiczne zachowania nie były wynikiem charakteru studentów, a czynników sytuacyjnych podtrzymywanych przez system, zdefiniowane jako warunki i ograniczenia postawione na początku eksperymentu. Zimbardo argumentował, że system, w którym funkcjonują jednostki, kształtuje ich postawy i zachowania, a ludzie są jedynie aktorami wcielającymi się w określone role. Natomiast zachowania, skrypty behawioralne, są ściśle określone przez sytuację, a zatem system. Jak mawiał Zimbardo, system składa się z funkcjonariuszy i instytucji, których ideologia, wartości i władza stwarzają sytuację oraz dyktują role i oczekiwania dotyczące aprobowanych zachowań aktorów w jego sferach wpływu. Teoria Zimbardo sugeruje, że jednostki, które pełnią określone role w danym systemie, nie są odpowiedzialne za swoje działania w tradycyjnym sensie, poddają się narzuconej im roli, a ich zachowanie jest wynikiem sytuacji, w której się znajdują, i oczekiwań, które nakłada na jednostki system, czyli środowisko, w którym zostali umieszczeni z nadanymi im rolami. Pełnienie roli osoby interweniującej w obszarze zdrowia i udzielającej pomocy medycznej nadaje personelowi medycznemu szczególną przewagę sytuacyjną rozpatrywaną w kategorii nadrzędności. Pacjent oraz jego najbliżsi powierzają nie tylko zdrowie, ale często również życie w ręce profesjonalistów. Taka relacja opiera się na wyjątkowym zaufaniu, co wiąże się z odpowiedzialnością za decyzje dotyczące najwyższej wartości, jaką jest ludzkie życie. W tym kontekście kluczowe jest pamiętanie, że pacjent nie jest przedmiotem leczenia, lecz jego podmiotem, człowiekiem o unikalnym pochodzeniu, kulturze, wierze, płci czy innych cechach definiujących jego tożsamość. W związku z tym fundamentalne znaczenie ma pokonywanie wszelkich barier w dostępie do leczenia, od przeszkód formalnych po bariery komunikacyjne. Efektywna opieka wymaga świadomości i otwartości na różnorodność pacjentów, co stanowi nieodzowny warunek skutecznego rozpoznania ich potrzeb oraz wdrożenia odpowiednich działań terapeutycznych. Bez zrozumienia indywidualnych uwarunkowań pacjenta trudno mówić o holistycznym i efektywnym podejściu do leczenia. Co więcej, niepodważalny jest wpływ psychicznego nastawienia pacjenta na proces leczenia i rekonwalescencji. Pozytywne nastawienie może znacząco wspierać wysiłki terapeutyczne, a jego kształtowanie wymaga empatii, zrozumienia i uwzględnienia specyfiki każdego pacjenta. Tylko poprzez świadome i otwarte podejście możliwe jest osiągnięcie optymalnych rezultatów w opiece zdrowotnej. Podrozdział 9. Rasizm i przemoc strukturalna jako determinanty zdrowia psychicznego. Rola pracowników medycznych. Pojęcie rasy wyłoniło się w Europie w XVIII wieku wraz z rozwojem kolonializmu i nauk przyrodniczych. Początkowo służyło klasyfikacji zwierząt, a następnie zostało przeniesione na ludzi. Uznawane jest dziś za jeden z najbardziej kontrowersyjnych konstruktów społecznych i naukowych w historii współczesnej. Zgodnie z definicją zawartą w Oxford Dictionary, rasa to system klasyfikacji ludzi według dużych, wyodrębnionych grup populacyjnych, oparty na dziedzicznych cechach zewnętrznych, pochodzeniu geograficznym, kulturze, historii, języku etniczności oraz statusie społecznym. Na początku XX wieku pojęcie to wykorzystywane było często w sensie taksonomicznym, by podkreślać genetyczne zróżnicowanie populacji ludzkich definiowanych przez cechy fenotypowe. Klasyfikację ras zapoczątkował Karl Linneusz, dzieląc ludzkość na cztery grupy – Europejczyków, Afrykanów, Azjatów i Amerykanów. Johann F. Blumenbach zaproponował inną typologię, obejmującą rasę kaukaską, mongolską, malajską, etiopską i amerykańską. Co zaskakujące, klasyfikacje te nadal można spotkać we współczesnych źródłach. Postęp w dziedzinie genetyki człowieka wykazał jednak, że są to kategorie arbitralne i pozbawione podstaw biologicznych. UNESCO odegrało kluczową rolę w procesie eliminacji tego naukowego i społecznego konstruktu. W deklaracji z 1950 roku organizacja ta stwierdziła jednoznacznie, że rasy nie istnieją w sensie biologicznym, lecz są konstruktami społecznymi, pozbawionymi podstaw genetycznych. W kolejnych deklaracjach UNESCO stanowczo odrzucało naukowe podstawy rasizmu. Podobnie jak w 1978 roku, gdy potwierdzono nieistnienie ras biologicznych, poszerzając jednocześnie perspektywę o czynniki społeczno-historyczne. W dokumencie podkreślono: różnice w osiągnięciach między narodami wynikają z uwarunkowań geograficznych, historycznych, politycznych, ekonomicznych, społecznych i kulturowych, a nie z determinantów biologicznych. Dokumenty UNESCO, przetłumaczone na 87 języków, stały się inspiracją dla aktów prawnych, takich jak Międzynarodowa Konwencja w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji rasowej. Współczesna antropologia proponuje zastąpienie pojęcia rasy terminami takimi jak populacja lub etniczność, by oderwać różnorodność ludzką od pseudobiologicznych hierarchii. Deklaracje UNESCO stanowią istotny punkt zwrotny w tym procesie. Przezwyciężenie rasizmu wymaga jednak nie tylko dowodów naukowych, ale również woli politycznej. Rasizm jest uznanym czynnikiem ryzyka zarówno dla zdrowia psychicznego, jak i fizycznego. Oddziałuje nie tylko na jednostki, ale również na całe społeczności, na poziomie mikro, osobistym, mezo, instytucjonalnym i makro, strukturalnym. Zrozumienie tych mechanizmów i ich konsekwencji jest kluczowe dla przyszłych pracowników ochrony zdrowia, którzy mają obowiązek zapewniać sprawiedliwą i kulturowo kompetentną opiekę. Jak wykazują Schuller, Ocak i Moran, rasizm przyjmuje różne formy. Od uprzedzeń interpersonalnych i mikroagresji, po systemowe nierówności w dostępie do zatrudnienia, edukacji i usług zdrowotnych. Doświadczanie dyskryminacji rasowej wiąże się ze zwiększonym ryzykiem depresji, lęku, PTSD, zaburzeń psychotycznych oraz nadużywania substancji psychoaktywnych. Autorzy wskazują także na neurobiologiczne konsekwencje przewlekłego stresu związanego z dyskryminacją, m.in. zmniejszoną objętość istoty białej i szarej mózgu oraz nadreaktywność ciała migdałowatego. W innym opracowaniu Schuller, Ocak et al. Podkreślają konieczność włączenia tematyki rasizmu do kształcenia i praktyki klinicznej w psychiatrii. Raport zawiera 87 zaleceń dla klinicystów i decydentów politycznych, które mają na celu przeciwdziałanie wpływowi rasizmu na zdrowie psychiczne, od poziomu edukacji, przez badania naukowe, aż po praktykę terapeutyczną. Jednym z kluczowych elementów jest rozpoznanie i przeciwdziałanie rasizmowi wewnętrznemu i instytucjonalnemu, a także krytyczna refleksja nad przywilejami społecznymi i kulturowymi. Jarvis et al. Proponują konkretne strategie antyrasistowskie na trzech poziomach. Pierwszy – mikro, autorefleksja, rozpoznawanie osobistych uprzedzeń, rozwijanie kompetencji kulturowych, gotowość do rozmów o rasizmie z pacjentami. Drugi – mezo, reforma programów edukacyjnych, zatrudnianie osób odpowiedzialnych za równość i różnorodność, zmiany strukturalne w instytucjach. Trzeci – makro, działania rzecznicze, reforma polityk publicznych, przeciwdziałanie przemocy strukturalnej i środowiskowej. Włączenie tych perspektyw do kształcenia medycznego sprzyja kształtowaniu aktywnej postawy zawodowej, zgodnej z założeniami modelu Empower, który promuje refleksyjność, sprawiedliwość i całościowe podejście do opieki nad pacjentem. Refleksja końcowa. Znaczenie tożsamości kulturowej w ochronie zdrowia i modelu Empower. Małgorzata Szkup. Rozdział ten ukazuje, że tożsamość kulturowa nie jest pojęciem marginalnym w medycynie, lecz stanowi fundament etycznej, skutecznej i zorientowanej na pacjenta opieki zdrowotnej. Uznając rolę wartości, przekonań i tradycji kulturowych w kształtowaniu doświadczeń pacjentów oraz ich postrzegania zdrowia i choroby, treść rozdziału w pełni wpisuje się w założenia modelu Empower, w szczególności w obszary wielokulturowości, dobrostanu, profesjonalizmu i zasobów edukacyjnych. Podkreślenie konieczności traktowania pacjenta jako podmiotu, a nie przedmiotu opieki, wzmacnia postulat modelu Empower dotyczący godności, autonomii i partnerskiej relacji między pacjentem a personelem medycznym. Studentom i profesjonalistom przypomniano, że skuteczność interwencji terapeutycznych zależy nie tylko od kompetencji klinicznych, lecz także od wrażliwości kulturowej, wzajemnego szacunku i otwartej komunikacji. Jest to spójne z zaangażowaniem modelu Empower w promowanie empatii, równości i praw człowieka jako nieodłącznych elementów praktyki medycznej. Omówienie w rozdziale ukrytych uprzedzeń, błędów atrybucji oraz mechanizmów projekcji rzuca światło na psychologiczne procesy, które często pozostają niezauważone w kontaktach klinicznych. Nierozpoznane i nieuwzględnione mechanizmy tego typu mogą prowadzić do nieporozumień, błędów diagnostycznych oraz obniżenia jakości opieki. Model Empower zachęca do rozwijania samoświadomości i praktyk refleksyjnych, które pozwalają identyfikować i ograniczać tego rodzaju uprzedzenia, wspierając dokładniejszą, bardziej szanującą i inkluzywną komunikację. Co więcej, rozdział rozwija temat systemowego rasizmu i przemocy strukturalnej, wzmacniając perspektywę Empower, zgodnie z którą sprawiedliwa opieka zdrowotna wymaga nie tylko świadomości interpersonalnej, ale również zmian instytucjonalnych. Uznając rasizm za jeden z determinantów zdrowia psychicznego, tekst apeluje o działania na trzech poziomach: mikro, indywidualnym, mezo, organizacyjnym i makro, politycznym, czyli dokładnie w takim wymiarze, jaki promuje model Empower. Wreszcie, integrując wiedzę z zakresu pielęgniarstwa transkulturowego, globalnych ram praw człowieka oraz psychologii społecznej, rozdział dowodzi, że opieka oparta na kompetencjach kulturowych to nie tylko imperatyw moralny, ale również praktyczna konieczność. Takie podejście przygotowuje studentów nie tylko do pracy z populacjami zróżnicowanymi kulturowo, ale także do pełnienia roli aktywnych uczestników zmian systemowych, działających na rzecz sprawiedliwości, inkluzywności i integralności w systemach ochrony zdrowia. W ten sposób rozdział oferuje nie tylko konceptualne podstawy, lecz również konkretną ścieżkę wdrażania modelu Empower w edukacji klinicznej i praktyce, promując holistyczną, sprawiedliwą i zorientowaną na człowieka opiekę medyczną.